Mili bracia i siostry, nadszedł ten moment, w którym staję przed wami, do którego my, którym przychodzi usługiwać słowem, długo się przygotowujemy i myślimy o tym, co takiego najlepszego mamy, czym moglibyśmy się podzielić z tymi, którzy są nam bliscy. Czasem mówimy ku nauce ze Słowa Bożego, roztrząsamy jakieś zagadnienia związane z nauką Słowa Bożego, doktryną. Czasami mówimy ku napomnieniu, my przemawiamy do serc. Czasem jest to głos w jakiejś dyskusji, których u nas, jak to w gronie osób myślących, nie brakuje. Ja dzisiaj, braterstwo, chciałbym sięgnąć do rzeczy, które wydają się mi dosyć fundamentalne. I porzucę na chwilę głos w dyskusji i różne, no może właśnie takie szczegółowe rozważania, które z pewnością też są interesujące, bo w szczegółach tego, co jest napisane, wiele znajdziemy. Natomiast są takie momenty, kiedy szukamy w sobie tego, co jest najważniejsze. Te wakacje były dla mnie i dla mojej rodziny bardzo błogosławione i bardzo dobre. Byliśmy na 3 wyjazdach. Byliśmy na 2 chórach, na chórze Syloe, na chórze Sela i na wyjeździe w Zatoniu, na spotkaniu tym wakacyjnym. I tam spotkaliśmy naszych dawnych przyjaciół, osoby, z którymi łączą nas więzy od dosyć dawna. Zobaczyliśmy, że są w innym momencie swojego życia, że czasami są już bogatsi o nowe doświadczenia, czasami ich oczy są smutniejsze o nowe doświadczenia. Spotkaliśmy też nowych ludzi, poznaliśmy nowe osoby, z którymi zadzierzgnęły się jakieś więzi. Tak się zdarzyło, że często są to osoby z dosyć skomplikowanymi życiorysami, często napiętnowane dużą ilością kłopotów, trudności, błędów także życiowych. I dzisiaj, stojąc tu przed wami, trochę mam przed oczami te wszystkie osoby, I was wszystkich, z którymi tutaj spotykamy się w Andrychowie już od wielu lat. I patrząc nawet na tą salę, to wiem, że zwracam się nie tylko do tych, których widzę, ale zwracam się do tych, którzy siedzą u górze na balkonie, do tych, którzy tam z tyłu przygotowują kanapki. I chciałbym, żeby to wszystko do was jak najlepiej trafiło, bo to jest ważne. Też może jest taki okres w moim życiu, że się myśli o rzeczach ważnych, bo napiętnowany jest 2 skrajnymi wydarzeniami. Z jednej strony nowe życie, które przychodzi. Od tygodnia mój brat ma córkę, więc to jest 3 ich dziecko. No i jest nowe dziecko, które wkracza w życie, myśli się o tym, jakie będzie, co najważniejszego my jako nasza rodzina, jako nasza społeczność, co tej dziewczynie możemy najlepszego pokazać. Z drugiej strony wczoraj byliśmy u brata mojej mamy, wujka Staszka z Koczylasa, który opada z sił, z którego wychodzą siły i trzeba usiąść przy jego łóżku i trzeba być przy nim i przy całej rodzinie wtedy, kiedy wszystko z człowieka już, jego siła wychodzi. I wtedy się myśli o rzeczach najważniejszych. Pierwszy list Piotra Apostoła, 1 rozdział, 16 werset. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Pierwszy list Tesaloniczan, 4 rozdział, 7 werset. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. Mamy być święci. Wszyscy, jak tu jesteśmy. Powinniśmy być święci, powinniśmy chcieć być święci. I wiem o tym, że to słowo wywołuje w nas pewien opór. Pomyślimy sobie, no świętość to jest wysoko postawiona poprzeczka. Ja z moimi problemami, z tym jakim jestem, pewnie do tego słowa nie bardzo pasuję. Czasami też myli nam się świętość ze świętoszkowatością. I nie chcemy mówić o pozorach, nie chcemy mówić o udawaniu, nie chcemy mówić o zewnętrzu, ale o tym, co jest prawdziwą, głęboką, wewnętrzną świętością. I to wszystko powoduje w nas opór, dlatego że wydaje nam się, że do tego nie pasujemy. Chcę was prosić, żebyście posłuchali tych słów. Mimo tego, że czasami czujemy, że może to nie jest dla nas. Wszystkich was, którzy tu jesteście, że tutaj siedzicie, tam u góry, za kotarą. Tych, którzy mają za sobą życie pełne błędów własnych, trudności. Tych, którzy wkraczają w życie i wydają się być pogubieni. Tych, którzy są od dawna czytają Pismo Święte i tych, którzy go jeszcze nie zaczęli czytać. Chcę was wszystkich poprosić, żebyście się słowem świętość nie zrażali, ale żebyście posłuchali. A ta reakcja, którą mamy, jest w pewien sposób naturalna. Kiedyś, kiedy Szymon łowił ryby i był zajęty swoją pracą, nic mu nie wychodziło. Była taka noc, w której nic nie złapali i nic nie mogli wyciągnąć. I to był wyjątkowo zły czas. Aż wsiadł ktoś do łodzi i powiedział, zarzuć po drugiej stronie. A gdy to uczynili, zgarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy z drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą. I przybyli i napełnili obie łodzie tak, iż się zanurzały. Widząc to, Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie. Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I taka jest często reakcja szczerego człowieka na zetknięcie ze świętością. Wtedy, kiedy przychodzi coś do nas, coś wielkiego, coś, co jest czyste, coś, co jest wielkie, coś, co jest mocą Bożą, coś, co jest nie z tego świata, to mówimy, ja do tego nie pasuję. Pomyliłeś się, ja jestem grzeszny. Ty może przyszedłeś do innych ludzi. To idź, do kogo masz iść, a ja będę dalej łowił ryby. Dziękuję ci za ten połów, ale my razem nie damy rady pójść. Pan Jezus powiedział, że ty pójdziesz ze mną. Musisz tylko zostawić tą łódź. Musisz tylko się oddzielić od tego życia i ty się nic nie martw z tym, jakim jesteś człowiekiem. Ty się nie martw tym, z czego ty jesteś zrobiony. Bo często martwimy się, że ja może jestem zrobiony z takiego materiału. Wiecie, Szymon Piotr był zrobiony z twardego materiału. To był człowiek z kamienia. I myślał sobie, ja z moim nieociosanym charakterem może do tego nie pasuję. Ale co to jest prawdziwa świętość? To żeby to zrozumieć, to spróbujemy sięgnąć do ksiąg, w których najwięcej jest o świętości napisane. Tam, gdzie najczęściej się pojawia słowo święty albo świętość nad świętościami. Sięgniemy do prawa Bożego, w którym Pan Bóg powiedział, że trzeba oddzielać rzeczy pospolite od rzeczy, które są wyjątkowe. I jest dużo fragmentów, które moglibyśmy czytać, ale przeczytam braterstwu może tylko dwa. O tym, jaki jest przepis na olejek. To jest druga księga Mojżeszowa, 30 rozdział. Tam jest wiele ciekawych opisów, ale ja tylko może dwa wam przeczytam. 23 werset. Weźmiesz sobie najprzedniejszych wonności. 500 łutów wybornej mirry, wonnego cynamenu, połowę tego, czyli 250 łutów i wonnej trzciny 250 łutów. I kasji 500 łutów według cykla świątynnego i jeden hin oliwy z oliwek. Zrobisz z tego święty olej do obrzędowego namaszczania wonną mieszaninę, tak jak się sporządza wonności. Będzie to święty olej do namaszczania. Namaścisz nią namiot zgromadzenia, skrzynię świadectwa, stół i wszystkie jego naczynia, świecznik i jego przybory, ołtarz kadzenia, ołtarz całopaleń i wszystko jego naczynia i kadź oraz jej podstawę. Poświęcisz je i będą świętością nad świętościami. Cokolwiek się ich dotknie, będzie poświęcone. Namaścisz też Arona i jego synów. Poświęcisz ich na moich kapłanów. Do synów izraelskich zaś powiesz, świętym olejem namaszczenia będzie to dla mnie po wszystkie pokolenia wasze. Nie wolno go wylewać na ciało innych ludzi. I nie będziecie sporządzać innego z takich samych składników. Jest to olej święty i święty będzie dla was. Ktokolwiek by sporządził taki sam olej i namaścił kogoś innego, zostanie wytracony ze swojego ludu. I to jest opis zrobienia olejku. A dalej jest opis zrobienia kadzidła. I rzekł Pan do Mojżesza, weź sobie wonności pachnącej żywicy i goździków, galbanu wonnego i czystego kadzidła w różnych ilościach i zrób z tego wonne kadzidło, mieszaninę, taką jak się robi wonności, posoloną, czystą, świętą. Rozetrzyj to na proszek i połóż część tego przed skrzynią świadectwa w namiocie zgromadzenia, gdzie będę się z Tobą spotykał. I będzie to dla Was świętością nad świętościami. A kadzidła, które sporządzisz według tego składu, nie sporządzajcie dla siebie. Dla Ciebie będzie to święte, poświęcone tylko dla Pana. I wśród różnych opisów, które w tych księgach znajdujemy, gdzie Pan Bóg dał swojemu narodowi przepisy dotyczące, w jaki sposób go uwielbiać, w jaki sposób go czcić, jakie do tego sporządzić sobie narzędzia i przybory, opisał to, że zrobicie sobie też specjalny olej. Normalnie używacie do różnych celów olej, to jest rodzaj kosmetyku, który ludzie używali. Używacie różnych olejów, ale jeden będzie wyjątkowy. I takiego oleju, taki olej sobie zrobicie. I zrobicie sobie też jedno wyjątkowe kadzidło. Czasami używacie substancji zapachowych do swojego domu, w różnych miejscach używacie substancji zapachowych, ale jedna będzie miała wyjątkowy charakter. I tu, braterstwo, pytanie, co czyniło te przedmioty, te rzeczy świętymi? Czy te zioła wyrosły w jakiś szczególny sposób, czy wyrosły na jakiejś szczególnej ziemi? Czy te listki były w jakiś sposób uświęcone? Czy te materiały były w jakiś sposób wyjątkowe, doskonałe? No były to materiały najlepsze, jakie się dało zebrać, najlepsze, jakie można było zebrać. Ale czy były one z natury swojej doskonałe? No, chyba nie. To były takie rzeczy, które były dla tych ludzi dostępne, najlepsze, jakie mieli zebrać. To, co je uświęcało, to był ich skład, tak. I ten skład był zastrzeżony, ale tak naprawdę chodziło o ich przeznaczenie. Dlatego, że one były wyłączone z normalnego użytkowania, dlatego, że były do specjalnego celu. I zarówno ten olej, jak i to kadzidło nie miało być używane, miało być do tego, żeby za pomocą tego coś Bogu powiedzieć. Kadzidło często nam się kojarzy właśnie z modlitwą. Pan Bóg powiedział, że to będzie miało specjalny skład. Tego nie używajcie do czegoś innego, bo to będzie wyłączone z normalnego użytkowania, bo to będzie tylko dla mnie. To, co czyniło te rzeczy świętymi, to było przeznaczenie. I jeszcze może inny, bardziej dobitny fragment, który nas poucza o tym, czym świętość jest, to jest fragment, gdy Mojżesz, no już powiedzielibyśmy dosyć dojrzały człowiek. Człowiek, który wydaje się być może nieco w życiu pogubiony, dlatego że wychowany na dworze w Egipcie odkrywa w jakimś momencie, że on tam nie przynależy, że to nie jest jego świat, bo on jest Żydem, bo on jest z innego świata, z innego narodu i on odkrywa, że tam nie pasuje. Zaczyna coś robić, działać, zaczyna stawać w obronie swojego narodu, ale okazuje się, że jego naród go też nie potrzebuje. I ci, którzy są jego, też go nie potrzebują. I wyrusza na pustynię i przez wiele lat gdzieś na wygnaniu w poczuciu tego, że właściwie nie jest nigdzie u siebie, że u siebie jest tylko na pustyni, pasie te zwierzęta i widzi dziwne zjawisko. Widzi, że się pali krzak. Ale jak to na pustyni wszystko uschłe takie, powinno się szybko wypalić. Ten krzak powinien wielkim płomieniem szybko się wypalić, ale widzi, że on się strasznie pali i nie chce się spalić. I podchodzi do tego krzaka coraz bliżej. A gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośrodku krzewu i rzekł: Mojżeszu, Mojżeszu. A on odpowiedział: oto jestem. Wtedy rzekł: nie zbliżaj się tu, zdejm z nóg sandały twoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemia święta. Rzekł mu też, ja jestem Bóg ojca twojego, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Miejsce to było ziemią świętą. Czy ten proch był lepszy od prochu parę metrów dalej? Czy ta góra wyglądała na doskonalszą od wszystkich innych gór? Czy była piękniejsza, czy była doskonalsza? Nie. To miejsce było święte tylko dlatego, że tam pojawił się Pan Bóg. I z tej góry, z góry Choreb, Pan Bóg postanawiał przemawiać do człowieka. To, co stanowi o świętości, to nie jest doskonałość. Czasami mylimy te dwie rzeczy i wydaje nam się, że święty to znaczy doskonały. Święty to znaczy oddzielony. To znaczy ten, który został przeznaczony do czegoś innego. Coś, co nie jest pospolite. I ta góra może wyglądała, w rzeczywistości jest częścią jakiegoś łańcucha górskiego i zewnętrznie nie widać żadnej różnicy, aby ona miała być czymkolwiek lepsza od innych pozostałych gór. To, co ją uświęca, jest tylko to, że tam pojawił się Pan Bóg i tam postanowił przemawiać do człowieka. To jest bardzo ważna lekcja, bo kiedy myślimy o tym, czy my pasujemy do świętości, to myślimy sobie, że my jesteśmy zrobieni z niedoskonałych materiałów, że ja nie pasuję, nie dam rady. Mam za sobą trudną przeszłość. Mam takie w charakterze swoim rzeczy, których nie potrafię opanować, z którymi walczę od lat i bez sukcesu. Czy spotkały mnie takie rzeczy, których się wstydzę do dzisiaj? Wydaje mi się, że nie dam rady. Świętość to nie jest doskonałość. To jest to, że jest się oddzielonym do czegoś większego. I tak jak apostoł Piotr czuł się tym nieocieszanym kamieniem, mówił, ja się nie nadaję, Pan Jezus pokazał mu, że to On potrafi uświęcić. On może wziąć każdy materiał i można mu nadać inny charakter. A teraz takie pytanie. Czy święci mogą być przetecznicy, bałwochwalcy, cudzołożnicy, rozpustnicy, homoseksualiści, złodzieje, pijacy, oszczercy i zdziercy? Czy ci ludzie mogą być święci? Na to pytanie należałoby odpowiedzieć zgodnie z tym, co nas nauczył apostoł święty Paweł. Oni mogą stać się świętymi. Mogą stać się, to ci wszyscy ludzie, którzy mamy z tym najgorsze skojarzenia, mogą stać się świętymi. Czytamy list do Koryntian, 6 rozdział, 9 werset i dalej. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie udziedziczą? Nie łudźcie się. Ani przetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, chciwcy, pijanicy, oszczercy, zdziercy Królestwa Bożego nie udziedziczą. I teraz ważne. A takimi niektórzy z was byli. Oni tacy byli. W tym zborze znajdowali się ludzie, którzy byli zdziercami, cudzołożnikami, rozpustnikami. Aleście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. I do tych braci, do tych osób, którzy mieli takie rodowody. Tutaj brat Rafał wcześniej mówił o takich miejscach. Ja powiem szczerze, że w wielu miejscach moje rozważania będą się zaplatały z tym, co Rafał mówił. Może to kwestia, że wychowaliśmy się nie tylko w jednym zborze, ale dwie ławki od siebie, że nasze myśli często w wielu miejscach, jak on mówił, to myślałem bardzo podobnie. Rafał podawał przykład tego, że właśnie takie zbory, które w tamtych czasach były, one nawet może dużo mocniej były związane z różnym brudem tego świata. Nam się odcisnął brud tego świata i szczególnie apostoł mówi, że z tego brudu się możecie oczyścić. Ale istnieje szansa oczyszczenia się z tego brudu. I to wszystko może stać się święte. I apostoł Paweł, który zna tych braci bardzo dobrze, bo kiedy im wypomina to wszystko, jacy byli, a zna ich dobrze, bo bywał tam i naprawdę zna ich lepiej niż my, kiedy tytułuje do nich list, to mówi tak. Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana Jezusa Chrystusa. w swoim pierwszym zwrocie mówi do nich, że są święci. A więc świętość to jest to, że my chcemy się od czegoś odłączyć. To nie jest to, jakim my jesteśmy, że nasz budulec jest lepszy. Bo ani budulec tamtych osób nie był lepszy, ani my. Jeżeli byśmy chcieli popatrzeć na to, z czego my jesteśmy zrobieni, nasze charaktery nie są lepsze od charakterów ludzi dookoła. Jesteśmy takimi samymi ludźmi, jak wszyscy ludzie dookoła, swoimi problemami, słabościami. Natomiast z tego budulca, z tego charakteru, z tego człowieka można zrobić coś bardzo pięknego. Można go odłączyć i przeznaczyć go do czegoś bardzo istotnego. Tylko trzeba tego chcieć. To musimy chcieć my i musi tego chcieć Pan Bóg. Jeżeli my będziemy chcieli, mówi: Panie Boże, ja chcę być Twoim naczyniem. Jestem, jaki jestem. Niektórzy są z drewna, inni z kamienia, jeszcze z różnych rzeczy jesteśmy zrobieni. Ale ja chcę, bo w wielkim domu Bożym są różne naczynia potrzebne. Są bardzo różni ludzie potrzebni. W Bożym zamierzeniu wobec świata są bardzo, bardzo różni ludzie potrzebni. Historie ludzkie są bardzo różne. I Pan Bóg potrzebuje, tak jak potrzebował nie jednego apostoła, potrzebował 12. Różnych charakterów. Potem potrzebował uczniów więcej i potrzebuje wszystkich. Potrzebuje całego Kościoła, który jest z pewnego punktu widzenia mały, ale też dosyć liczny. Jeśli chodzi o ilość charakterów, każdy człowiek jest inny. Więc Pan Bóg tego wszystkiego potrzebuje. I człowiek, który mówi: Panie Boże, ja chcę. Weź mnie, ukształtuj mnie, chcę się przeznaczyć do innego użytkowania. Nie chcę, żeby mój charakter był używany do rzeczy pospolitych, ale do świętych. To jest bardzo dobra rzecz. To jest bardzo dobre uczucie. I na czym polega to oddzielenie? Znowu braterstwo sięgniemy do prawa Bożego zapisanego w księgach mojżeszowych. I zobaczymy, na czym ta świętość, to święte oddzielenie, to oddzielenie ma polegać. Trzecia księga Mojżeszowa, 20 rozdział, 26 werset. Bądźcie mi świętymi, bo ja jestem święty. Ja, Pan, oddzieliłem was od innych ludów, abyście byli moi. W wielu fragmentach Pan Bóg zwraca się do Izraela, mówi, że ja was oddzielam. Wy macie być inni niż narody, które są dookoła. Wy nie macie sobie stamtąd brać przykładu, nie macie brać zwyczajów, nie macie brać żon. Musicie być oddzieleni. Musicie być w jakiś sposób wyselekcjonowani. Ale po co? I to braterstwo chciałbym, żebyście o tym bardzo głęboko pomyśleli, bo to jest bardzo ważne. Jaki jest sens tego oddzielenia? Bo to oddzielenie Izraela, czy kapłanów Izraelu, czy nasze oddzielenie nie jest dla naszego lepszego samopoczucia. Po co był oddzielony Izrael? Przeczytam, braterstwo, fragment z Dziejów Apostolskich, fragment wypowiedzi Jakuba, kiedy powstaje wielki spór wśród naśladowców Jezusa, no bo niektórzy chcą iść za Jezusem, a inni mówią, że dobrze, ale musicie zostać wszczepieni w pewną obyczajowość, musicie stać się Żydami i wtedy będziecie mogli naśladować Mesjasza. Ale Mesjasza mogą naśladować tylko Żydzi. Właśnie w tym poczuciu oddzielenia, takim niektórzy mówili, a apostoł święty Paweł był głosicielem tego wśród pogan. Apostoł Piotr, który może stałby na innej pozycji, gdyby nie wielki cud, którym Pan Bóg go przekonał, którym wstrząsnął nim i dał mu wizję, która go przekonała, jak powinien myśleć. I 15 rozdział mówi tak, 14 werset Dziejów Apostolskich. Szymon opowiedział, jak Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby z pomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego. Z tym zgadzają się słowa proroków. I tutaj Jakub mówi, to, że Bóg kieruje się do pogan, to z tym się zgadzają pisma prorockie. Potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida i odbuduję jego ruiny i podźwignę go. I tu ważne, aby pozostali ludzie szukali Pana, a także wszyscy poganie, nad którymi wezwane zostało imię moje, mówi Pan, który to czyni. Znane jest to od wieków. Co mówi tutaj apostoł Jakub? On mówi, że my jesteśmy wybrani, my Izrael, ale nie dla siebie. I wiecie o tym od wieków, że Izrael jest po to wybrany, aby ludzie poznali Boga od nas. I my zachowujemy nasze zwyczaje, naszą czystość, nie dlatego, że mamy się czuć lepsi od innych, ale aby ludzie poznali Boga. I dzisiaj się to dzieje. I dzisiaj my, Żydzi, musimy pokazać Mesjasza. Musimy spełnić tą funkcję. Oddzielenie jest po to, aby służyć innym. Taka jest misja Izraela. Taka była kiedyś i do dzisiaj, kiedy patrzymy na to, jak Izrael wraca do swojej ziemi, jak patrzymy, jakimi prawami się rządzą, to oczekujemy od nich, żeby byli sprawiedliwsi od innych narodów. I drażni nas, kiedy widzimy tam zło i niesprawiedliwość. Bo mówimy, innym darujemy, Amerykanom darujemy, ale wam nie darujemy, bo wy powinniście być mądrzejsi. Wy powinniście być bardziej oświeceni. Wasze umysły powinny być lepsze. I ufamy, że tak się kiedyś stanie. Tak się może stać, bo ten naród jest przygotowany. On jest odłączony, zawsze był odłączony i poświęcony po to, aby pokazać Boga. Aby nauczyć ludzi, jak żyć. I tak się Panu Bogu podobało, że wiele rzeczy uczymy się jedni od drugich. Że nie zstępuje anioł z nieba, ale nas pouczają inni. I tak bywa w naszych zborach, że się wzajemnie pouczamy w rodzinach. My sami Ewangelię przyjęliśmy też za pośrednictwem osób, które nam ją opowiedziały i zapisały. Czynicie to za pośrednictwem. I tak jest też w przypadku Izraela, który też jest pewnym pośrednikiem. Każdy, kto chce być naczyniem Bożym, musi utrzymać siebie w czystości, ale musi wiedzieć, że nie robi tego dla samego siebie. Że robi to po to, aby tym usłużyć innym. No właśnie, oczyszczenie. Księga Izajasza, 52 rozdział, 11 werset. Precz, precz, wyjdźcie stamtąd, nieczystego nie dotykajcie. Wyjdźcie spośród niego, oczyśćcie się wy, którzy nosicie naczynia pańskie. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, 3 werset do 5. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, abyście się powstrzymywali od przeteczeństwa, aby każdy z was umiał trzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga. Ta służba, ona wymaga pewnego rodzaju czystości, oczyszczenia. No i tutaj też pojawia się w naszych myślach jakiś problem, ponieważ nie czujemy się czyści. Często czujemy się, że mamy kontakt ze złem, mamy kontakt z rzeczami, za które nam jest wstyd, w nas samych. No i na czym ma polegać nasze oczyszczenie? Czy my możemy być ludźmi, którzy powiemy, o, jesteśmy czyści? Tu możemy sięgnąć, braterstwo, do tego, co było czytane w poprzedniej godzinie wielokrotnie, do listu do Efezjan, do tego właśnie 4 rozdziału. Spróbujmy te nasze wszystkie rozważania razem zaplatać i czytać myśli apostolskie. A więc list do Efezjan, 4 rozdział, możemy czytać od wersetu 17. Teraz więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali jak poganie postępują w próżności umysłu swojego. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na słowo umysł. Abyście nie postępowali jak poganie postępują w próżności umysłu swojego. Mający przyćmiony umysł, nie daje umysł i dalecy od życia Bożego, przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko usłyszeli o Nim, w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z ciebie starego człowieka wraz z jego powstrzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego. Apostoł w tym fragmencie mówi, że to, co jest najważniejsze, to się dzieje w umyśle człowieka. I poganie, czyli dzisiaj byśmy przetłumaczyli to ludzie świeccy, ludzie żyjący bez Boga, ludzie zmysłowi, oni postępują jak postępują, dlatego że coś jest w ich umyśle. Każdy problem, każdy grzech, każda nieprawość, ona się rodzi najpierw w głowie człowieka. Ich umysł jest taki. I w innym fragmencie, w liście do Rzymian, apostoł powie, że oni, Bóg ich poddał pod różne złe rzeczy przez to, że oni go nie uczcili, Boga nie uczcili w swoim sercu. Tak naprawdę każda rzecz zaczyna się w sercu. I tak samo proces odwrotny, kiedy mówi o oczyszczeniu, kiedy mówi o nowym człowieku, to mówi: odnówcie się w duchu umysłu waszego. I to jest, braterstwo, kochani wszyscy, którzy tu jesteście, pierwsza rzecz, o której musimy zacząć i myśleć. To jest o tym, co się dzieje w naszym umyśle, co się dzieje w naszym sercu. Musimy przeglądać, czego my naprawdę chcemy. To często nie jest tak bardzo ewidentne. Nasze myśli są pozaplatane różnymi emocjami, różnymi chęciami, pragnieniami. Musimy najpierw zobaczyć siebie, jacy jesteśmy. I każde dobro w naszym życiu rozpocznie się od naszego umysłu. Ono się rozpocznie od naszej chęci. I apostoł mówi, że jeżeli będziecie chcieli, to wy się odnowicie najpierw w swoim umyśle. I to oddzielenie od różnych złych rzeczy, ono właściwie najbardziej odbywa się w płaszczyźnie naszego umysłu. No bo co mówi Pan Jezus, tutaj też to było już czytane, kiedy ze swoimi bliskimi się żegna i wspomina o tych wszystkich, którzy zostaną, kiedy On odejdzie. 17 rozdział Ewangelii Jana. I Pan Jezus do Ojca się zwraca i mówi, wierzę o tym, że oni nie są z tego świata. Oni nie pasują do tego świata. I ja Ciebie proszę o to, nie żebyś ich zabrał z tego świata, ale żebyś ich uchronił od zła. I dzisiaj, braterstwo, kiedy myślimy o swoim życiu, to często widzimy, że nie jesteśmy w stanie się odłączyć od zła. Nie jesteśmy w stanie się odłączyć od zła zewnętrznego, bo bywamy w sytuacjach, w różnych, których spotykamy się z niegodziwością ludzką, spotykamy się z kłamstwem, spotykamy się z chciwością, z nierzetelnością, ze złymi rządzami, z tym wszystkim się spotykamy i od tego się nie jesteśmy w stanie uwolnić. Nawet w nas samych nie jesteśmy w stanie się od tego uwolnić. I jesteśmy gdzieś szarpani między tymi dwoma światami. Ale Pan Jezus mówi, to ich oddzielenie, ta ich świętość nie będzie polegała na tym, że ty ich zabierzesz gdzieś, że będą żyli w jakimś ogrodzie oddzielonym od wszystkiego złego. Oni mają być tam, gdzie są. Oni będą wśród różnych ludzi. Dotknie ich zło. Niektórych z nich źli ludzie zamordują. Ale ja proszę Cię, żeby oni w swoim sercu pozostali czyści. I to jest słowo, które jest skierowane do nas dzisiaj. My dzisiaj, braterstwo, nie oddzielimy się od zła. Ale Pan Bóg, Pan Jezus chcą, żebyśmy w swoim sercu pozostali czyści. Żeby sfera naszych najgłębszych chęci i uczuć pozostała czysta i nieskalana. Bez względu na nasze błędy, które popełniliśmy, bez względu na nasze trudności, z którymi się zmagamy, bez względu na to wszystko, żebyśmy szukali wsparcia w Jezusie Chrystusie i żebyśmy w naszych uczuciach pozostali czyści. I to jest ta świętość, której możemy szukać. Ten nowy człowiek, ten nowy umysł, który w nas się może pojawić i w którym może być właśnie w tym obszarze świętości. Żyjąc w takim świecie, w jakim jesteśmy. I kiedy szukacie jakichś wskazówek, to możecie wziąć ten czwarty rozdział listu do Efezjan i przeczytać sobie wskazówki, na czym polega ta czystość. Każdy tam znajdzie coś, że nie wolno, niech każdy mówi prawdę, niech nikt nie kradnie. No mówimy, no nie kradnie, ja nie kradnę. A kto z nas nigdy nie sięgnął po nienależne świadczenia? To nigdy w zeznaniu podatkowym nic nie napisał. Kiedy zaczniemy siebie samego przeglądać, czy my jesteśmy tak czyści, to czujemy, że nie. Ten materiał, z którego zrobiony jesteśmy nie jest taki, jakbyśmy chcieli. Natomiast sfera naszych chęci, naszych uczuć, naszego kierunku, musimy przynajmniej czuć, że to jest złe. Jeżeli odczuwamy już, chociażby to odczuwamy, że zrobiłem coś nie tak, to znaczy, że ten zmysł Boży jest w nas. On nam powiedział, źle zrobiłeś, człowieku. I trzeba pielęgnować w nas nawet to poczucie, to sumienie, które nam mówi, źle zrobiłeś. Bo to jest objawem tego oddzielenia, że czujemy, że to nam nie przystoi. I jeszcze, braterstwo, chciałbym wam powiedzieć o jednej rzeczy, która w tym poczuciu świętości i oddzielenia jest ciekawa i ważna. Myślimy czasem, że te wszystkie doświadczenia, które na nas przychodzą, różne kłopoty życiowe, no one są nieświęte. No bo nikt z nas nie zginął, nie ma jakichś kłopotów, takich wielkich kłopotów z powodu Ewangelii. To, z czym się stykamy, to zwykle są choroby nas lub bliskich, jakieś kłopoty w środowisku, w którym jesteśmy. No jakieś takie rzeczy, które dotyczą wszystkich ludzi. I czy one mogą być w jakiś sposób dla nas uświęcające? Ewangelia Jana, 21 rozdział, 18, werset 19. Zaprawdę powiadam tobie, gdy byłeś młodszym, opasywałeś się i chodziłeś, kiedyś chciał. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny ci opasze i poprowadzi cię, gdzie byś nie chciał. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią miał uwielbić Boga. A to powiedziawszy, rzekł mu, pójdź za mną. Rozmowa Pana Jezusa z Piotrem, apostołem. I mówi mu, że jak byłeś młody, to robiłeś, to mogłeś dysponować sobą. Miałeś siłę, byłeś krewkim, mogłeś dysponować swoim życiem. Ale mówię ci, przyjdzie taki czas, że przestaniesz dysponować swoim życiem. I nie będziesz miał sił, które kiedyś miałeś. A to mówił, aby mu powiedzieć o śmierci, jaką miał uwielbić Boga. I tutaj pada zdanie, które mnie zastanawia. Czy śmiercią można uwielbić Boga? Cóż to jest? To jest największy nieprzyjaciel Boga, który będzie zniszczony. I jak śmiercią można uwielbić Boga? Ale można śmiercią uwielbić Boga. Pewnie w ten sposób, że jest to śmierć po pewnym życiu. To jest to, że ktoś życie przeżył w pewien sposób. Przeżył go w sposób święty. I ta śmierć uwielbia Boga. I na tej samej zasadzie możemy pomyśleć o wielu kłopotach, które nas spotykają, o wielu chorobach, że my możemy z nich uczynić coś, co uwielbia Boga. Nasz sposób życia w tej chorobie, w tych kłopotach, w tym wszystkim, jak my wtedy myślimy, co my czujemy, czego my chcemy, to może uwielbić Boga. I Hiob przeszedł kiedyś przez kłopoty, które są pewnie poza naszym wyobrażeniem, ale w końcu to wszystko sprawiło, że Bóg został uwielbiony. I nawet Pan Jezus powiedział coś takiego. Ewangelia Jana, 11 rozdział. Znacie historię dwóch sióstr, które posłały po Jezusa, dlatego że ich brat ciężko zachorował. a wyglądało na to, że nie przeżyje tej choroby. Posłały tedy siostry do niego, mówiąc: Panie, oto ten, którego miłujesz, choruje. A usłyszawszy to, Jezus rzekł: ta choroba nie jest na śmierć, ale dla chwały Bożej, aby był uwielbiony Syn Boży przez nią. Ta choroba ma się przyczynić do chwały Bożej. Powiedział: nie jest na śmierć, a przecież umarł Łazarz. I tak było, rzeczywiście ta choroba przyczyniła się do chwały Bożej. Braterstwo, pomyślmy o tym wszyscy. Pomyślmy o tym, jak my możemy z naszych problemów życiowych, jak my w nich postępujemy, jak się w nich zachowujemy, jak możemy z nich uczynić ofiarę dla Pana Boga. Bo to, co uświęca rzeczy, to, co czyni je oddzielonymi, to jest intencja, z którymi one powstają. I tak naprawdę wiele rzeczy staje się świętymi przez to, z jaką intencją zostały zrobione. Przykład. Ludzie powstrzymują się czasami od pokarmów. Ale czym innym jest dieta, a czym innym jest post? Dieta, która bywa dla zdrowia, dla figury, a czym innym jest post, który ma wzmocnić modlitwę? Ta sama rzecz, ten sam uczynek, uczynione z różnych pobudek, to nie sam uczynek Panu Bogu jest potrzebny. To nie wstrzymywanie się od jedzenia. Potrzebne są emocje. Potrzebne jest to, co człowiek tym chce wyrazić. I we wszystkim, co robimy, musimy patrzeć, dlaczego to robimy. I to uświęca rzeczy. Dlaczego to zostało zrobione. I czasami nasze choroby, nasze problemy życiowe, jeżeli one, im towarzyszy właściwa emocja oddania ich Bogu, one mogą stać się ofiarą. One mogą stać się pewną wartością. One nie tylko nas wzbogacają. Bo nas wzbogacają, jeżeli się czegoś uczymy, jeżeli pewnym życiom przyjrzymy się z bliska, widzimy, jak to jest. Widzimy, jak to jest opiekować się rodzicem, którego trzeba trzymać rękę i doprowadzić go do samego końca, kiedy wyda ostatni dech. To jest doświadczenie, którego się nie da przekazać. To ktoś albo wie, co to jest, albo tego nie wie. I człowiek z takim doświadczeniem, który jest człowiekiem pobożnym, potrafi z tego doświadczenia zrobić dobry użytek. To go potrafi uświęcić. Człowiek święty i pobożny, on staje się z doświadczeniami życiowymi coraz lepszy. Tak jak powiada Księga Objawienia. Święty się uświęci, a plugawy się splugawi. Z tych samych rzeczy. Dlatego musimy myśleć, jak w tym wszystkim, co nas przychodzi, jak uczynić je w naszym życiu dobrą ofiarą dla Pana Boga. I przez to możemy uświęcać te wszystkie uczynki. Jeszcze jedna rzecz. My możemy siebie wzajemnie uświęcać. Braterstwo. Możemy sięgnąć do fragmentu z listu do Koryntian, 1-7 rozdziału, który mówi zasadniczo o czymś innym, ale jest w nim wielka prawda życiowa. 14 werset. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża. Inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. My ludzie potrafimy siebie wzajemnie uświęcać. To jest tak, że święty człowiek tworzy wokół siebie pewną aurę świętości. I my nawet tutaj przyjeżdżając, to przyjeżdżamy po to, aby nawet poprzebywać w pewnym towarzystwie, żeby poprzebywać w pewnym klimacie świętości i oddzielenia. Nie wiem, czy macie takie doświadczenia. Na przykład czasami jak bywamy na kursach biblijnych i tam przez tydzień jesteśmy, jedziemy gdzieś na wycieczkę, wsiadamy do pociągu i nagle to wszystko, co widzimy, to słownictwo, które te dzieciaki obok, ten cały świat zewnętrzny używa, to wszystko staje się takie jakieś niefajne. Tak jakoś na to źle reagujemy. Dlatego, że przebywamy w obszarze pewnej świętości, oddzielenia. Tam dużo jesteśmy w takim miejscu, które sprzyja takiej duchowości. Są takie miejsca, które są tym napiętnowane, są ludzie, którzy ten klimat tworzą. Tak samo właśnie oddziaływuje żona na męża. Choćby to był poganin, choćby to był człowiek kierujący się najbardziej prymitywnymi odczuciami. Jeżeli mieszka z osobą świętą, to to będzie zawsze na niego oddziaływało. Tak zawsze będzie. Jeżeli to jest prawdziwa, taka prawdziwa świętość w tym człowieku. I mówi apostoł, jeżeli wam ta osoba pozwala z sobą mieszkać, to mieszkajcie razem, bo będziesz ją uświęcać. Tak samo uświęcisz swoje dzieci. I tak samo my, czasami nasze małe dzieci, które jeszcze nic nie rozumieją. Ledwo się to urodzi, a już liczymy dni, kiedy można ich zabrać do zboru. Zabieramy je do zboru nie dlatego, że to dziecko tam wiele zrozumie, bo się dopiero co urodziło, ale przebywa w pewnej aurze. Przebywa w pewnym miejscu. I chcemy, żeby to dziecko tam było od początku, żeby oddychało tym powietrzem, żeby słyszało te słowa, nawet jeżeli ich nie zrozumie, ale żeby to wszystko wnikało do niego. Bo my potrafimy siebie wzajemnie uświęcać. I to, co bywa też dobre, to jest to, że pewne rzeczy są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Mamy wśród nas osoby, które tą właśnie atmosferą, tą aurą świętości jakoś emanują. I kiedy mieliśmy jeden wieczór na naszym spotkaniu Hurusela, kiedy rozmawialiśmy o bohaterach wiary, jeden z tematów brzmiał tak: bohater wiary dziś. I sam tam myślałem, jak dzisiaj wygląda ten, który mógłby być zapisany w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. I wiele osób, mówiąc o bohaterach wiary, mówiło o osobach swojej rodziny, o swoim ojcu. Bo doświadczyli czegoś. Czegoś, co jest doświadczeniem nie powierzchownym. To nie jest jednorazowe spotkanie, ale żyjąc z kimś długo, widzimy, jak ten człowiek stworzył swoje życie, na czym jego życie było oparte. Tak naprawdę, tak w głębi, nie powierzchownie. Trzeba powiedzieć, że to życie było napiętnowane świętością. Świętym oddzieleniem. My jako rodzina znamy ich najlepiej, że to nie byli ludzie doskonali. Znamy najlepiej ich wszystkie słabości i ich trudności, ich charakteru. Ale czujemy, że to byli ludzie wyjątkowi. I w naszej społeczności często korzystamy z tego ładunku świętości, który został nam przekazany przez poprzednie pokolenia. Także w te wakacje cieszyliśmy się z tego, że na jednej z konwencji Rudek Romaniak, tutaj znany może więcej, przyjął chrzest. No, człowiek, który opowiada o swoim życiu, które już było życiem trudnym, pochodzący z trudnej rodziny i było życiem trudnym. Człowiek, który się oddaje Bogu. Było to bardzo wzruszające dla wielu z nas. On z kolei mówi, że zawdzięcza to jednej rodzinie. Ale kiedy patrzymy na to, że ta atmosfera, która powstała w tej rodzinie, to jest atmosfera, którą przyniósł tam ojciec, a którą przyniósł, on nauczył się jeszcze od swojego dziadka. I ten cały łańcuch tego, że wzajemnie na siebie oddziałujemy, on nadal trwa. I to jest dla nas wielką pociechą. Czasami tego nawet nie do końca rozumiemy. Wujek Staszek, którego odwiedziliśmy teraz na starość, teraz kiedy już właściwie jego umysł jest coraz wolniejszy i coraz trudniej mu skupić myśli, to pyta się, czy odwiedził go w szpitalu jego ojciec. No, nie odwiedził go ojciec, bo dawno nie żyje, ale wujek wspomina mojego dziadka Józefa Skoczylasa, człowieka twardego, który ci, którzy go znają, wiedzą, że to był twardy człowiek. To nie był człowiek w miękkie szaty odziany i bywał postrachem. A teraz w takich chwilach wujek Staszek wspomina wszystko to, co dostał od swojego ojca. Wszystkie szkółki, które tam zrobili, to wszystko, co on mu dał. Co wydaje się czasami dziwne, bo wydawałoby się, że właśnie od takich twardych ludzi nas jakoś od nich odpycha. Może będziemy liczyć razy, które otrzymaliśmy i baty, które zebraliśmy, ale nie. Czasami, kiedy człowiek jest oddany Bogu szczerze, to nie liczymy tych batów, które dostaliśmy. Liczymy inne rzeczy i bardzo je cenimy. I myślę, że my jako społeczność mamy ten kapitał, mamy wiele osób, które swoim oddanym, świętym życiem wnieśli coś i my czasami nieświadomie z tego korzystamy. Bierzemy z tego i przenosimy to dalej. I następuje wymiana pokoleń i przychodzą następne pokolenia. I myślę, że to jest coś, co Pan Bóg zaprojektował. To jest tak, że święty człowiek uświęca innych. I na koniec braterstwo mając to pod uwagę, rada. Pewna rada wynikająca z Księgi Królewskiej. Ale zanim to jeszcze, to chciałem zebrać niektóre myśli, które chciałbym, żeby w waszych umysłach pozostały. Po pierwsze, Pan Bóg chce, abyśmy byli święci. Abyśmy byli święci, to nie znaczy doskonali, tylko oddzieleni. Z kruszcu, z takiego, jakiego jesteśmy zrobieni, abyśmy oddali się do lepszego użytku. Pan Bóg ma wielkie dzieło do przeprowadzenia i potrzebuje ludzi, potrzebuje naczyń, którymi to wielkie dzieło będzie czynił. Jeżeli chcemy, to możemy. Każdy człowiek siedzący tu na tej sali, każdy człowiek może stać się narzędziem Bożym, jeżeli on tego chce, jeżeli zechce tego Pan Bóg. Ta świętość właśnie polega na oddzieleniu wewnętrznym. Nie na tym, że stajemy się doskonali, bo nie staniemy się doskonali, ale w naszych sercach i umysłach musimy stać się oddzieleni od zła. I musimy w naszych chęciach, umysłach od tego zła się oczyścić i w naszych uczynkach też w jakimś stopniu. To też powinno być widoczne w tym, jak prowadzimy nasze życie. I to uświęcenie oddziaływujemy jedni na drugich. Elizeusz, człowiek, który wędrował, miał taki jeden przypadek. To jest czwarty rozdział drugiej Księgi Królewskiej od 8 wersetu. Pewnego razu przechodził Elizeusz przez Szunem, a mieszkała tam zamożna kobieta, która go zatrzymała, aby spożył posiłek. Odtąd, ilekroć tamtędy przechodził, wstępował do niej na posiłek. Rzekła tedy do swego męża: oto wiem, że ten mąż Boży, który stale do nas zachodzi, jest święty. Zróbmy więc dla niego maleńką, murowaną izdebkę. Stawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. I ilekroć przechodzić będzie do nas, wstąpi tam. Ta kobieta wyczuła, że człowiek, którego pierwszy raz ugościła, to jest człowiek wyjątkowy. I nazwała go świętym. A jeżeli on jest święty, to on niech przychodzi do nas jak najczęściej. To my mu zróbmy pokój w naszym domu. Jeżeli, kochani, gdzieś wokół nas widzicie coś, co jest odłączone i święte, trzymajcie to jak najbliżej siebie. To chodźcie tam, chodźcie do tego miejsca, trzymajcie pokoik w swoim sercu dla tych rzeczy. Jeżeli wyczuwacie, że gdzieś jest atmosfera świętości, to tam chodźcie. Jeżeli nawet nie wszystko rozumiecie, jeżeli nie wszystko jest dla nas jasne, to trzeba się tego trzymać. Ludzi, którzy mają w sobie Boga, którzy noszą Boga w sercu, ich się trzymajmy. I wtedy my będziemy mogli stać się lepsi. Będziemy mogli poczuć tą największą świętość, którą jest Pan Bóg i której nie potrafimy objąć naszym umysłem, a której kiedyś tej wielkiej tajemnicy Boga chcemy doświadczyć. Obyście tej wielkiej tajemnicy Boga doświadczyli wy i ja. Amen.